Przemek, właśnie kłaniam się nisko. Dzisiaj tłoczą w naszym studiu, ale mam nadzieję, że będzie interesująco. Nasi goście, ostatnia chyba debata prezydencka kandydatów na urząd prezydenta Słupska przed pierwszą turą głosowania, być może ostatnią, zobaczymy. Nasi goście, pani prezydent i urzędująca i kandydująca Krystyna Dajnicka-Wojewódzka.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Paweł Szewczyk, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Troszeczkę głośniej, panie Pawle, będzie pana równo wtedy słychać. Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość i niestety zdalnie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I niestety zdalnie przez telefon, tylko bo w podróży. Adam Sędziński, Komitet Słupsk. Wspólnie mam nadzieję, że nas słychać.
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Mamy nadzieję, że wszystko w porządku. Cieszę się, że państwo przyjęliście zaproszenie do tego spotkania i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję, żeby przedstawić swój punkt widzenia. Ja proponuję, że na początek ja będę miał do państwa kilka pytań. Jeżeli się zgodzicie, to są też pytania od słuchaczy, które za pomocą SMS-ów, maili i na portalach społecznościowych się pojawiły. Jeżeli macie taką ochotę i wyrazicie wspólnie zgodę, to każdy z was będzie mógł zapytać swojego kandydata o jedną rzecz. Jeżeli chcecie tego, oczywiście. Jest zgoda na taki scenariusz?
Zobaczymy, czy nam czasu wystarczy.
No mam nadzieję, że wystarczy. Do 13 mniej więcej mamy czas. Może zacznijmy od tej sprawy, która jest gorąca, czyli protest gminy Redzikowo, która twierdzi, że Rada Miejska w Słupsku przyjęła uchwałę, która jest, no nie ma podstawy prawnej de facto, bo dotyczy gminy Słupsk, bo tak jest napisane w tej uchwale. Natomiast teraz jest gmina Redzikowo, w związku z tym roszczenia terytorialne miasta są bezzasadne. Pani prezydent, jako pierwsze. Co pani o tym sądzi?
Szanowni państwo, zdarzają się. Jest to absolutnie omyłka pisarska i mam nadzieję, że to zostanie także potwierdzone. Tym bardziej, że analiza wszystkich materiałów, które są bardzo bogato załączone do tej uchwały, wyraźnie mówią o tym, że dotyczy to gminy Redzikowo. Skąd ta pomyłka? Możemy się domyślać. Odnosiliśmy się do sytuacji jeszcze sprzed 1
trochę
stycznia. I trochę w głowie nam została ta nazwa. Szanujemy oczywiście gminę Redzikowo. Materiały analityczne, załączniki są wszystkim na gminę Redzikowo. Ta zmiana nastąpi poprzez zmianę uchwały.
Dobrze. Adam Sędziński, pan jest sekretarzem gminy Redzikowo i przy okazji kandydatem na prezydenta Słupska. Jak pan ocenia tę pomyłkę? To omyłka pisarska, czy jednak coś, co w pana opinii tę uchwałę może dyskwalifikować? Bo decyzji wojewody jeszcze nie ma.
Tak jest. Jest dopiero przed decyzją wojewody. To jest właściwy organ, który stwierdzi, czy to jest błąd merytoryczny, który wpływa na ważność tej uchwały. No i ja tylko przy tej całej debacie związanej z poszerzeniem granic miasta wieloletniej i znajomości dobrze lokalnych uwarunkowań, no dziwne jest, że 23 radnych, czytając tą uchwałę i treść, albo nie czytając, nie zauważyło, że dotyczy to gminy, która dzisiaj nie istnieje.
Paweł Szewczyk, jak to się stało, że nie zauważyliście tej pomyłki? No rzeczywiście, bo to są i urzędnicy, sekretarz miasta, komisje rady miasta, 23 radnych i taka pomyłka przemknęła gdzieś przez obrady rady.
No ja myślę, że to jest jednak drobna omyłka. Nie ma to wpływu w ogóle na tą uchwałę, na samą intencję zmiany granic miasta Słupska. Ja myślę, że nie ma się tutaj za bardzo czepiać
tego.
Czyli
drobiazg, tak?
Tak, uważam, że to jest drobiazg. Jesteśmy zgodni co do zmian granic miasta. Wszystkie kluby są za, mieszkańcy są za i jest też również potrzeba w tym zakresie, o czym już rozmawialiśmy, więc tutaj ja bym się tego nie czepiał. No, kto nie pracuje, nie popełnia błędów.
Po prostu w ogniu walki. Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość.
No, dla mnie jest to oczywiście omyłka pisarska. Przedmiotowy wniosek dotyczył poprzednich gminy Słupsk. Mówiliśmy w zeszłym roku, jak już przystąpiliśmy do tego procedowania, mówiliśmy o gminie Słupsk. No, świadomości nam została gmina Słupsk i ja nawet często w trakcie kampanii, jeżeli rozmawialiśmy w debatach o poszerzeniu miasta o tereny gminy Redzikowo, często mówiłem gmina Słupsk. Także jeszcze to nam w mentalności zostało i być może w niedługim czasie się przyzwyczajmy, byśmy mówili gmina Redzikowo.
No bo rzeczywiście, bo w dokumentach wszystkich są tam dokładne numery działek, obręby, wszystko jest, tylko rzeczywiście w nagłówku w czterech miejscach jest gmina Słup zamiast gmina Redzikowa. No dobrze, mam do państwa pytania dotyczące waszego programu. Pani prezydent, pani ma 100 postulatów na najbliższą kadencję. Część z tych rzeczy, trzeba powiedzieć, uczciwie się już zaczęła. Natomiast pani postuluje też budowę nowego budynku filharmonicznego harmonii. Według różnych szacunków to może kosztować kilkadziesiąt milionów złotych, nawet 80 niektórzy szacują. Filharmonia dzisiaj utrzymanie kosztuje prawie 5 milionów złotych, ale proszę powiedzieć mi, jak to się dzieje, że za własne koncerty ta filharmonia zarabia 400 tysięcy rocznie, a za wydarzenia obce, które ściąga, zarabia prawie dwa razy więcej, bo 700 tysięcy. To może tam jest jakiś błąd w tym zarządzaniu? Może niepotrzebny jest nowy budynek filharmonii?
Szanowni Państwo, to są dwie różne rzeczy. Myślę, że wszyscy wiemy, że budynek filharmonii jest potrzebny, bo to będzie poza nowym teatrem dopiero drugi obiekt dla potrzeb kultury Słupskiej od 1945 roku. Nowy, dopiero. Potrzeba filharmonii to nie jest tylko potrzeba dla działalności orkiestry czy filharmonii, czy symfonietty, ale to jest także potrzeba dla bardzo wielu innych wydarzeń, gdzie potrzebujemy pomieścić 400-450 osób w dobrych, nowoczesnych, komfortowych warunkach. Już nie mówię tylko o fotelu, ale także o akustyce. My takiej sali koncertowej po prostu nie mamy i ta sala koncertowa powinna powstać, a ona jest dedykowana między innymi istniejącej filharmonii, ale powiedziałam, to jest jeden z elementów działalności tego budynku. Mamy dokumentację, o co bardzo długo zabiegaliśmy. Mamy ją gotową, mamy bardzo przemyślaną, także z udziałem filharmoników, muzyków, chodziło o badanie akustyki i teraz pozyskujemy tylko środki i na pewno ten obiekt powstanie, to będzie kompleks, nowy teatr, filharmonia czy sala koncertowa, jakkolwiek ją nazwiemy.
Jeżeli to pytam, bo część osób uważa, że po prostu filharmonia zbyt mało koncertuje na miejscu, że tych koncertów jest za mało, że więcej jest tych właśnie imprez obcych, dlatego ta różnica w przychodach.
Przypominam, że przez wiele lat, kiedy zlikwidowano Teatr Dramatyczny, który był elementem integralnym tej dużej inwestycji, ta scena musiała pomieścić i teatr, kiedy został reaktywowany, i filharmonia.
Ale to już mówimy o sytuacji, w której są już osobno.
Natomiast w tym czasie powstała... No pokończę. W tym czasie powstała działalność impresaryjna. I ta działalność impresaryjna polega na tym, że się wynajmuje te sale na inne imprezy i one się cieszą przeogromnym zainteresowaniem, co tylko dowodzi, że potrzebujemy mieć dobrą salę. Natomiast dofinansowanie filharmonii to jest rzeczywiście przyszłość i zabiegamy także o to, żeby ta filharmonia była objęta, podobnie jak Teatr Lalki Tęcza, dofinansowaniem rządom, żeby była współprowadzona inwestycja. I koncertów wtedy będzie mogło być więcej, bo filharmonia rzeczywiście jest drogą inwestycją. Na pewno też o przyszłości filharmonii będziemy rozmawiali w najbliższej nowej kadencji z Radą Miasta.
Paweł Szewczyk, pan postuluje, żeby obowiązywało bezpłatne parkowanie dla osób prowadzących biznes w centrum i posiadających kartę mieszkańca. Jak pan chce to rozwiązać prawnie?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że trochę w mieście zapomnieliśmy o przedsiębiorcach. Ja nie przypominam sobie realizacji jakiegoś programu wsparcia oprócz bezpłatnych ogródków przy lokalach gastronomicznych. To jest jeden z elementów moich konkretów w zakresie biznesu słupskiego. Bardzo często w rozmowach z przedsiębiorcami było wskazywane, że pomimo, że w Słupsku prowadzą działalność gospodarczą, mają pojazdy, niestety nie mają możliwości wykupienia abonamentu podobnego, jaki mają możliwość zakupu mieszkający
w obecnym. Panie Pawle, ja panu powiem konkretnie.
Mamy taką sytuację.
Mamy redakcję w centrum i kupujemy taki abonament. Kosztuje 1200 zł na rok, czyli 100 zł miesięcznie. A ja pana pytam o konkret, bo pan ma takie hasło swoje wyborcze. Tylko konkrety. Jak pan zamierza to rozwiązać prawnie, żeby kartę mieszkańca powiązać z tym tańszym parkowaniem dla przedsiębiorców? Ja nie wiem, czy to jest możliwe prawne. Ja pytam pana, bo to jest pana pomysł.
No, jeżeli jest prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza, też również jest rozliczany podatek w Urzędzie Skarbowym i taka osoba, która prowadzi tą działalność gospodarczą, może uzyskać kartę mieszkańca i uzyskać później taki abonament z tego tytułu. Oczywiście możemy się tutaj spierać o szczegóły, jak to wprowadzić i tak dalej, ale pytanie zasadnicze, czy chcemy biznes w Słupsku wspierać, naszych słupskich przedsiębiorców, którzy dają pracę, czy też oczywiście mówić zawsze, że nie można, nie da się i tak naprawdę...
Ja nie mówię, że nie można, ja pytam pana, ile to by kosztowało przedsiębiorcę rocznie. Taki abonament na parkowanie w centrum.
Tak jak napisałem, bezpłatny abonament na parkowanie w strefie płatnego parkowania. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi biznes w Słupsku, uważam, że to jest ukłon w stosunku do przedsiębiorców, którzy u nas w mieście pracują i rozwijają nasze miasto.
Dobrze. Adam Sędziński, pan z kolei postuluje obniżenie podatku dla handlu i usług. Jakich podatków konkretnie?
To chodzi o podatki lokalne, szczególnie różnego rodzaju opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w mieście. Uważamy, że small business przede wszystkim trzeba byłoby zapytać też o to, jak można im pomóc. My w rozmowach z mieszkańcami spotykamy się z nimi w miejscach handlu, w halach targowych, w Śródmieściu miasta. Często skupialiśmy się też na ich potrzebach. Zgłaszane zostały do nas takie potrzeby, aby ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej realnie pomagały im prowadzić codzienny biznes. To dotyczy szerokich rozwiązań, bo też również miasto musi myśleć o infrastrukturze, która służy tym biznesom, służy tym mieszkańcom. Muszą to być miejsca parkingowe, muszą być odpowiednio zarządzana odpowiednia infrastruktura, ale wszystkie ogródki gastronomiczne, miejsca, które mogłyby wesprzeć ich, na przykład bulwary, które dzisiaj są pięknym miejscem, ale brakuje tam tego życia takiego gastronomicznego, takiego miejsca, w którym można by było usiąść w kafejce i popatrzeć na tą pięknie płynącą rzekę. W związku z tym uważamy, że tam powinny być bardzo preferencyjnie potraktowani nasi przedsiębiorcy, słuszcy, którzy mogliby tą działalność prowadzić bardziej efektywnie. I przede wszystkim trzeba ułatwić im kontakt z urzędem, możliwość szybkiej reakcji, szybkich decyzji i szybkiego spotkania z władzami miasta. To jest bardzo ważne o to, żeby te relacje z tymi osobami, instytucjami, które ich organizują, na przykład Służbą Izbą Przemysłowo-Handlową, tu w mieście były szybkie reakcje i szybkie decyzje. Nie mogą oczekiwać na te decyzje przez wiele tygodni.
Dziękuję bardzo, Adam Sędziński. Adam Treder, pan postuluje budowę w mieście żłobka, co najmniej jednego. To w którym miejscu ten żłobek powstanie i ile miejsc będzie miał do dyspozycji rodziców, bo 70, zdaje się, miejsc teraz powstaje w najbliższym czasie. W ramach programu, tak właśnie. To jeszcze więcej potrzeba?
Tak jak
to gdzie?
Tak jak mówimy w programie, adaptacja bieżących budynków, jeżeli się uwolnią w mieście Słupsku lub budowa nowego, bo tak dokładnie brzmi w programie. Tak, widzimy taką potrzebę z tego względu, że chcemy, aby mieszkanki Słupska jak najszybciej mogły wrócić na rynek pracy, żeby nie musiały spędzać czasu w domu, jeżeli czują się aktywnie zawodowo, więc taką potrzebę widzimy. Miejsce, lokalizacja to jest kwestia rozpatrzenia i poszukania albo bieżących budynków, które w zasobach miejskich się uwolnią, bądź poszukanie miejsca w terenie miasta.
A jakieś konkretne lokalizacje pan teraz może wskazać, czy nie?
Nie mam konkretnej lokalizacji.
Dobrze. Mają też państwo wspólne punkty programowe. Pani prezydent buduje teraz trasę olimpijską, jak rozumiem, która też budzi sprzeciw części
nawet
działkowców.
Nawet nie ja buduję, ale myślę, że będą
firmy. Miasto będzie budowało, tak jeżeli dobrze zrozumiałem. Tam jest też protest części działkowców, którzy uważają, że w tym procesie konsultacji społecznych byli trochę pomijani, bo skarżyli mi się też, że jak przyszli na konsultacje, to usłyszeli, że właściwie wszystko jest przesądzone. I to jest wspólny trochę punkt pani i pana Adama Sędzińskiego, bo pani optuje za trasą olimpijską i chciałbym, żeby pani wytłumaczyła, dlaczego przesunięto ten ring w tę właśnie stronę, a z kolei Adam Sędziński postuluje budowę tego ringu według starego przebiegu. Więc może najpierw pani dlaczego, a Adama Sędzińskiego dopytamy, czy to oznacza, że powstanie i jedna trasa olimpijska i ring w starym przebiegu. To najpierw pani prezydent, proszę bardzo.
Szanowni państwo, prezydent miasta ma ustawowe zadanie, ażeby realizować przede wszystkim podstawowe potrzeby mieszkańców swojego miasta. Moje miasto jest miastem kompaktowym, niedużym, bardzo zwartym, z bardzo dużą ilością ulic. 176 kilometrów ulic po Słupsku, plus jeszcze chodniki, 400 chodników, w związku z tym tego jest dużo. I one są zakorkowane przynajmniej w dwóch godzinach szczytu z kilku kierunków. Od Westerplatte to jest jeden znany problem, a drugi w stronę Siemian, rzeczywiście gminy wiejskiej Redzikowo. Ponieważ tam się buduje bardzo wiele, buduje się zarówno po stronie prawie od Kaszubskiej, czyli wszystkie ulice Owocowe, Duńskie, Estońskie, ale także jest perspektywa wykorzystania pięknego, nasłonecznego terenu, czyli na bardzo ładnej, atrakcyjnej działce po lewej stronie sportowej. Na słonecznej stronie tej sportowej. W związku z tym pomyśleliśmy o tym już dawno, jak odblokować ten ruch w stronę ulicy Kaszubskiej. Po pierwsze zrobiliśmy pierwszy krok, czyli zbudowaliśmy rondo na przebiegu ulicy Kilińskiego Kaszubska i to rondo jest jakby równoległe do ronda Antkiewicza tam na końcu Kościuszki. A druga rzecz, musimy zrobić drogę równoległą do ulicy Kilińskiego Kościuszki, czyli właśnie drogę tak zwanego trasy olimpijskiej. Ta droga przebiega na przedłużeniu wyremontowanej morskiej, o której w ogóle istnieniu już wiele osób nawet pewnie nie wiedziało. I to już jest bardzo dawno wyrysowane. Ona rzeczywiście przebiega także przez część działek. I to nie jest pierwszy przypadek, że musimy niestety dla potrzeb rozwoju miasta te działki wykupić od dotychczasowych użytkowników. I to się dzieje zgodnie z prawem, metodą ZRID-u i zbudować most przez rzekę Słupie i skomunikować centrum miasta równolegle do Kościuszki z ulicą między innymi sportową Kaszubską, a potem przebić się do estońskiej, norweskiej, czyli tej drogi kaszubskiej. Ta trasa olimpijska to jest bardzo dawny zamysł. Radni jednomyślnie uchwalili uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego i tę trasę po prostu musimy realizować dla potrzeb naszych mieszkańców coraz większej ilości budujących się na estońskiej, norweskiej, owocowej, malinowej i tak dalej.
Jeżeli pani pozwoli, to wrócimy do tego jeszcze. Adam Sędziński.
No, pierwotnym zamysłem i tym bardziej dawnym zamysłem jest właśnie budowa ringu w postaci ringu, czyli pierścienia, który miał łączyć ulicę Portową z Kaszubską za nasypem kolejowym przez tereny miasta, tam gdzie dzisiaj jest zrealizowany ring kanalizacyjny. I tą ścieżką ta droga rozwiązywałaby problemy nie tylko mieszkańców miasta, mieszkańców też regionu i tranzytu, który miałby przez te miasto przejeżdżać i ruchu turystycznego, który w sezonie przez co najmniej pół roku obciąża dodatkowo ruch w mieście. W związku z tym na miasto moim zdaniem należy patrzeć z perspektywy lotu ptaka, z wyższej, dalszej perspektywy i trzeba patrzeć z perspektywy 15-20 lat. Drogi osiedlowe, łączące poszczególne osiedla zamiejska, ulicę Sportową i Kaszubską, one też są potrzebne, ale nie w takiej skali, nie tak duże. I po drugie jeszcze chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, że te konsultacje społeczne no, dzieją się nie w tym momencie. Ci mieszkańcy, nie tylko ogródków działkowych właściciele, ale mieszkańcy ulicy Zamiejskiej, z którymi miałem też spotkanie w trakcie kampanii, sami mówią, że są zaskoczeni tą przebiegiem tej drogi i jakby wielkością tej inwestycji. Po pierwsze, ważne jest też to, że miasto dopiero dzisiaj zleciło niedawno, w zeszłym tygodniu weszli tam geodeci, pierwsze badania gruntu, które związane są z posadowieniem tej drogi, a te badania w prywatnym obrocie wykonał już jeden z mieszkańców, bo ma takie możliwości i wykazały one tam na muły rzeczne i torfowiska powyżej 4 metrów. W związku z tym te techniczne trudności powinny być wcześniej przez miasto pozyskane. Te informacje sytuujące tą drogę w tym konkretnym przebiegu powinny być uzyskane przed konsultacjami, powinny być warianty, a wszyscy wiemy o tym, że jest potrzebny ring. I ring, patrząc na miasto, będzie pierścieniem, który będzie łączył wszystkie dzielnice miasta od strony południowej, północnej, zachodniej i wschodniej. W związku z tym spójrzmy na to, wróćmy do koncepcji pierwotnej, żeby ring był ringiem. To jest naprawdę ważne, żeby wykonać ring według standardów, które sobie założyliśmy dużo wcześniej. Wróćmy naprawdę do dobrego rozwiązania, a drogi osiedlowe są potrzebne, niezbędne, ale też wydając decyzję o warunkach zabudowy, na przykład na budynki na ulicy Zamiejskiej, można było zobowiązać inwestora, dewelopera do tego, aby pewną infrastrukturę miejską poprawił swoim kosztem.
Adam Sędziński, Paweł Szewczyk.
No chciałem powiedzieć, że dla mnie ta sprawa jest jednak problematyczna. Nie jest tak do końca, jak tutaj mówiła pani prezydent, że radni się zgodzili, bo uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ja chciałem, ale uchwałę podjęliście, przypominam.
Chciałem zwrócić uwagę, że czym innym jest uchwalanie miejscowych planów i wytyczenia funkcji terenów, planowanych dróg, a czym innym jest realizacja. I w tym przypadku pani prezydent niestety, ale samodzielnie, bez zgody rady podjęła decyzję, że ta droga olimpijska, notabene w planie wytyczona w sposób prawidłowy, bo przecież musimy skomunikować te osiedle, które tam powstaje na ulicy Zamiejskiej, chyba do tego jest zgoda, ale nikt nie wyrażał zgody, że nowa droga będzie elementem ringu miejskiego. To jest pierwsza sprawa. No pani tutaj prezydent wzdycha, no ale takie są fakty. Uważam, że radny Treder też również to potwierdzi. Zresztą rada...
Za chwilę to skomentuje, jak pan
skomentuje. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, która uważam, że źle się dzieje w tym zakresie, ponieważ brak realizacji budowy ringu w tym miejscu, gdzie był planowany od lat, czyli tutaj od ulicy Portowej za oczyszczalnią ścieków aż do ulicy Kaszubskiej.
Za torami, tak?
Tak, spowoduje, że nie wykonamy przebicia w nasypie kolejowym podczas remontu linii kolejowej 202, a kolej już w przyszłości, no może za 100 lat albo jeszcze dłużej, da nam tą możliwość zrobić. Czyli jeżeli nie idziemy tym kierunkiem, a idziemy drugim, to no można powiedzieć, że historycznie podejmujemy decyzję, że pani prezydent podjęła taką decyzję, że w tym kształcie planowanym ringu, taki dookoła miasta, tego nie wykonamy. I to jest najgorsze. Ja uważam, że trzeba wrócić do tego tematu. Być może jest możliwość w ogóle wykonania tego przebicia, bo przez 7 miesięcy no, będą te tory remontowane. To jest jedyna szansa, żeby to zrobić. Już przyszli radni, prezydenci będą w przyszłości te zadanie realizować, jeżeli teraz tego nie uda się zrobić.
Adam Treder, proszę bardzo.
Rzeczywiście miejski MPZ został przez radnych Rady Miejskiej w Słupsku przegłosowany. Tak jak na ostatniej sesji Rady Miasta mówiłem i prosiłem przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, żebyśmy się jeszcze w miesiącu kwietniu spotkali i rozwiązali ten problem, zarówno ringu, jak i problemy samej trasy olimpijskiej. No tu rzeczywiście może w przypadku tej inwestycji może tok postępowania były niewłaściwy. Może najpierw trzeba zrobić konsultacje z mieszkańcami dotyczące tych newralgicznych, tego newralgicznego przebiegu przez działki, żeby najpierw mieszkańcy przed wytyczeniem tej drogi swoją opinię wyrazili. Oczywiście zawsze prezydent miasta Słupska może uwzględnić głos mieszkańców lub nie i postąpić według własnego uznania za zgodą Rady Miejskiej. Jest to problem, który rzeczywiście jeszcze wymaga dodatkowych konsultacji, być może jeszcze rzeczywiście rozmów z PKP, czy nawet ze stroną rządową odnośnie ewentualnej możliwości zmiany tego projektu.
Pani prezydent, to może jeszcze pani ad vocem będzie miała okazję się do tego odnieść, bo tutaj trzech kandydatów pani zarzuca, że pani coś zrobiła samowolnie.
Ale chciałem inny
wątek chciałem jeszcze tutaj przy tej okazji poruszyć. Czy pani zdaniem ta zmiana przebiegu ringu to zachęci mieszkańców Siemianic, żeby podnieśli ręce za tym, żeby być częścią Słupska? Czy to pani zdaniem nie ma żadnego znaczenia? Bo ja mam wrażenie, że gdyby ten ring powstał w tym pierwszym
Proszę
kształcie,
Państwa,
to byłby
my...
bardziej zachęcający dla mieszkańców Siemianic, bo dzisiaj to on jest trochę tak przed torami i w zasadzie dla nich nie będzie miał większego znaczenia komunikacyjnie.
Dwa wątki. Po pierwsze, my niczego nie zmieniliśmy. Trasa olimpijska jest elementem ringu rozumianego nie jako ring wokół miasta. Przecież my mówimy ring także o trasie, którą teraz budujemy z Hubalczyków do Poznańskiej. Używamy pojęcia ring? Używamy. To nie jest, proszę Państwa, żaden ring. To jest także droga wewnętrzna miejska. Udało nam się tylko pozyskać środki, trochę korzystając właśnie z takiej nomenklatury. To jest po pierwsze. W związku z tym mówimy nawet nie ring miejski, to panowie używacie tego pojęcia, mówimy wyraźnie trasa olimpijska, czyli przebieg drogi od ulicy Portowej Morskiej do ulicy Kaszubskiej i dalej. To jest droga, upieram się jeszcze raz, żaden ring, który ma wyprowadzać ruch, nie.
On ma odciążyć. Czy powstanie, pani prezydent, czy nie?
Tak, być może to powstanie. Odciążyć musi przede wszystkim zakorkowane bardzo część miasta. Mieszkańcy Trałguta mówią na przykład, że ja powinnam dać pierwszeństwo im wyjazdu w stronę Kaszubskiej, bo oni czasami w godzinach szczytu nie mogą z tych bocznych dróg wyjechać. Otóż dam. Wtedy, kiedy będzie droga równoległa do ulicy Kościuszki, która także jest ulicą przejezdną dla mieszkańców Siemianic i dalej. Pamiętajmy, to ten ruch jest spowodowany nie obecnością tylko mieszkańców tych dzielnic słupskich, ale także właśnie mieszkańców, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają ze Słupska. I ta droga, trasa olimpijska, nie ring, trasa olimpijska będzie odblokowywała. To po pierwsze. Po drugie, były rozmowy prowadzone z PKP na temat ewentualnie tego przebicia przez wiadukt. Proszę Państwa, PKP nie chce w żaden sposób partycypować w kosztach tej drogi. To jest potężne nakłady. I jeszcze raz, ja kieruję się przede wszystkim dobrem i jakością życia mieszkańców miasta, natomiast być może w przyszłości powstanie ten ring, który będzie rzeczywiście wyprowadzał samochody poza granice administracyjne miasta Słupska.
To pani jeszcze musi swoim urzędnikom zwrócić uwagę, żeby nie używali tego terminu ring, bo używają go regularnie w odniesieniu do połączenia portowej z Kaszubską.
Teraz olimpijska jest chyba częściej jednak używana.
Dobrze, kolejny temat. Czy...
Panie redaktorze...
Proszę bardzo, Adam Sędziński. Proszę bardzo, ale tak na rekuciutko mam jeszcze parę tematów. Proszę bardzo.
Dobrze, jeżeli ringiem nie nazywamy połączenia ulicy Bohaterów Westerplatte z Poznańską, no to ja nie wiem, w którym ja mieście mieszkam, bo ja od 20 lat słyszę o ringu i znam ten przebieg. I pani Krystyno, pani prezydent, to jest po prostu nie kłamanie. No, po prostu
nie, panie Adamie, tak nie można.
To jest, mówimy jest ringiem, to używanie... Właśnie tak nie można, bo są dofinansowania otrzymane na ring. Ja mam były oficjalne dokumenty, zresztą my media przeszukamy sobie, nawet możemy ten research w internecie zrobić zaraz po tej audycji. Mam nadzieję, że mieszkańcy się też o tym dowiedzą, bo ja mieszkam akurat przy trasie ringu, który jest budowany dzisiaj między Westerplatte a Poznańską. Pani powiedziała, że to nie jest ring, czyli mamy tylko jeden odcinek ringu między ulicą Szczecińską a ulicą Bałtycką, tak? A później ringu nie będzie.
Mówimy o...
To nie jest termin, żeby mieć 10 wewnętrznych ringów.
Panie Adamie, wyjaśnię tylko, jeśli pan pozwoli. Ta droga się nazywa Drogą Krajową 21, a używamy pojęcia ring, bo tak weszło nam w nomenklaturę naszą. Tak?
My dzisiaj wiemy w mieście od 20 lat, że rozmawiamy na temat ringu. I to są trasy związane z przebiegiem drogi. Może być to droga krajowa, to zależy jeszcze od różnych uwarunkowań, ale to jest dla nas ring miasta Słupska. Dziękuję bardzo.
Zmieniamy temat. Pan Paweł Szewczyk, pan postuluje, żeby miasto też współfinansowało wypożyczanie hulajnóg elektrycznych. A ja sobie tak spojrzałem na ostatnią kontrolę komisji Rady Miejskiej i tam wyliczono, że na przykład rowery miejskie to nas strasznie dużo kosztują. W 2021 roku do jednego wypożyczenia dopłacano 46 zł i 1 kilometr kosztował nas 43 zł, średni przejazd to był 1 kilometr, w 2022 60 zł do kilometra dopłacano, 54 zł średnio też 1 kilometr przejeżdżano. W 2023 na szczęście mieszkańcy Słupska jeździli więcej, dłuższe trasy pokonywali, prawie 4 kilometry i niespełna 15 zł do kilometra dopłacano, ale to i tak 56 zł dopłacano do każdego wypożyczenia. Pożyczenia. To pan jeszcze namawia teraz mieszkańców, żeby zagłosowali na pana i do dopłacania jeszcze do hulajnóg? To jest 1 300 000 przez 4 lata.
Panie redaktorze, no w tym się zgadzam z panem redaktorem, że kwestia roweru miejskiego w takiej koncepcji, jaką my tutaj realizujemy w Słupsku, no jest nie do końca trafiona. 300 tysięcy w budżecie, plus jeszcze koszty, które ponoszą użytkownicy tego roweru, no nie ma takiego zainteresowania, jakie byłoby oczekiwane. No niestety jest tak, że to, co było 10 lat temu czy 12, na przykład w Poznaniu wprowadzane jako rower miejski, no to my wprowadzamy to w Słupsku, kiedy w Poznaniu już miasto się z tego wycofało. Tak w tamtym roku zlikwidowano po kilkunastu latach rower miejski, bo prezydent doszedł właśnie do takiego zdania, że jego formuła się wyczerpała i lepiej inwestować w drogi rowerowe z prawdziwego zdarzenia. Więc tutaj w tym zakresie jak najbardziej moje zdanie jest również, że jeżeli chodzi o rower miejski, powinniśmy odejść, a budować dobre drogi rowerowe, bezpieczne, wiaty rowerowe do przytrzymywania całorocznego rowerów. To jest moja jednak propozycja taka, uważam też bardzo dobra, żeby rower potraktować jako taki sam środek transportu jak samochód, środek transportu ekologiczny i żeby dać możliwości mieszkańcom. Natomiast jeżeli hulajnogi, mówimy o hulajnogach,
o tej dopłacie,
no to przede wszystkim korzystają z hulajnóg ludzie młodzi, I no, jednak jest to spory wydatek. Jest to całkowicie inny środek transportu.
Ale to jest komercyjna usługa.
Bardziej elastyczny. No ale trzeba sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy za rozwiązaniami ekologicznymi, czy chcemy, żeby mieszkańcy korzystali czy też z roweru miejskiego w tym przypadku i z hulajnóg, czy też nie. Jeżeli możemy dopłacać do roweru miejskiego, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby miasto znalazło pieniądze również w budżecie, żeby były tanie hulajnogi, z której będą korzystać ludzie młodzi i słupska młodzież. To
komentarz,
jest bardzo dobry,
Adam Trader, proszę bardzo.
Jeżeli mam udzielić komentarzu, to będzie krótki. Jeżeli chodzi o nasz rower słupski, to uważam, że jeszcze ta formuła się nie wyczerpała. Musimy przede wszystkim skupić się na tej infrastrukturze towarzyszącej temu rowerowi miejskiemu, czyli więcej stacji rowerowych.
Pan rozbudowywał, krótko mówiąc, tak?
Jeszcze na tym etapie tak. Oczywiście bezpieczne ścieżki rowerowe, ale co do hulajnóg, to przede wszystkim najpierw, zanim byśmy mogli myśleć o jakichś ulgach dla naszej młodzieży, to najpierw musimy się porozumieć z operatorami, żeby zrobili zabezpieczenie na hulajnogach, żeby one tak szybko nie jeździły, bo one jeżdżą za szybko.
Nie, mają, zdaje się, tam licznik do 20. Ostatnio jak jechałem, to szybciej niż 20 nie mogłem pojechać.
Ja widziałem niektóre, że po prostu albo są jakieś triki, widziałem po prostu...
Może są jakieś triki
użytkowanie i też jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo nie może być tak, że te hulajnogi są w jednym miejscu, w drugim, trzecim nie poukładane.
A bałagan jest rzeczywiście ogromny.
Jest bardzo wielki,
tak, to prawda.
Tu trzeba na tym popracować.
Tutaj się zgadzam, rzeczywiście.
Później mówić jakieś dodatkowe.
Adam Sędziński, pan by kontynuował projekt roweru miejskiego, dopłat do hulajnóg, czy ma pan inny pomysł? Proszę bardzo.
Ja uważam, że projekt roweru miejskiego jest bardziej projektem takim promocyjnym, wizerunkowym dla miasta, bo co do efektów i jakby kosztów związanych z tym systemem, też mam podobne zdanie jak pan redaktor. Jest to bardzo drogi system. Skupiłbym się tak
ale
naprawdę na tym, aby to były bezpieczne ścieżki, drogi rowerowe w Słupsku. Ja jeżdżę na rowerze bardzo często, korzystam ze ścieżek rowerowych, których de facto w Słupsku nie ma, które się nie łączą, kończą się nigdzie. W związku z tym te pieniądze efektywniej można by wydać dzisiaj na infrastrukturę. Jeżeli nie zbudujemy infrastruktury rowerowej, nie stworzymy warunków bezpiecznego poruszania się rowerzystów po mieście, priorytetem również dla rowerów, bo to uważam jest klucz i trzeba patrzeć w przyszłość i w zmiany klimatyczne, to jeżeli tej infrastruktury nie zbudujemy w pierwszym kroku, dopiero później możemy wprowadzać systemy związane z obsługą. To jest bardziej dzisiaj projekt promocyjny. Co do hulajnóg, ja uważam, że mieszkańcy, młodzi szczególnie, powinni znać zasady bezpiecznego poruszania się przede wszystkim też na takich urządzeniach, bo niestety bałagan z tymi hulajnogami, gdzie one leżą w różnych trawnikach i w różnych miejscach, jest ogromny. Nie wiem, jakie tutaj operator przewiduje na to kary czy mobilizacyjne środki, ale młodzież bardzo lubi się poruszać, jest bardzo mobilna i uważam, jeżeli no, nie mają dostępu jakiegoś do dobrej komunikacji autobusowej, takiej, które często jeździ wieczorami, szczególnie czy w weekendy, to też hulajnogi mogą być alternatywą dla poruszania się po mieście. Można byłoby stworzyć im jakiś system, który zachęcałby ich bardziej do tego, aby nie był to drogi sposób transportu dla młodzieży. I nie tylko, bo wiadomo, dorośli też mogą już takiego systemu korzystać.
Adam
infrastruktura.
Aha.
Najpierw infrastruktura, później systemy.
Dobrze, jeszcze pani prezydent. Konkluzja komisji jest taka, że kontynuowanie tego systemu roweru miejskiego jest niecelowe. Ja sobie pozwoliłem wyszukać taki średni rower do kupienia. Gdyby miasto wydało ten 1 300 000 na zakup rowerów, to kupiłoby ich 433 i mogłoby na przykład rozdać najlepszym uczniom albo najbardziej aktywnym przez
Proszę
ten
Państwa,
czas.
Przypominam, że absolutnie rower i komunikacja ekologiczna jest także elementem promocji i miasta, i pewnych zachowań.
Pełna zgoda.
I absolutnie promocja, proszę Państwa, kosztuje. W związku z tym rzeczywiście wprowadzenie tego roweru za takie pieniądze, jakie były na 3 lata, to nie były bardzo duże pieniądze. One musiały kosztować. Nauczyły pewne grupy korzystania z tego roweru i korzystają w coraz większym zakresie. Ścieżki systematycznie przy kolejnych wszystkich remontach poprawiamy. Mamy kilka koncepcji na kolejne 5 lat, jak skomunikować tak, żeby ten system był rzeczywiście bardzo spójny. Hulajnogi to jest bardzo fajne na pewno przygoda, natomiast przypominam, że są takie ulice w centrum miasta, które są tak bardzo wąskie, rzeczywiście to poczucie idących pieszych jest uczuciem takiego zagrożenia.
Czy można jakoś zmobilizować albo zdopingować operatorów tych hulajnog, żeby w jakikolwiek sposób zadbali o to, żeby był porządek z parkowaniem tych hulajnóg.
Proszę Państwa, tak jest.
Walają się pod nogami.
Tak jest i takie są zasady podstawowe. Po pierwsze, ograniczenie prędkości hulajnóg, bo myśmy nawet mieli taki moment zastanawiania się, czy w ogóle wpuścimy hulajnogi w niektóre przestrzenie miasta, szczególnie tutaj ulica Tuwima i to stare centrum miasta. W związku z tym oni mają taką aplikację ograniczającą te prędkości. Mam nadzieję, że ona rzeczywiście stosuje.
Natomiast
pamiętajmy, że to od nas zależy, gdzie do hulajnogi zostawiamy. Ją naprawdę można postawić bezpiecznie. Nie wiem dlaczego. I to jest chyba kwestia bardziej naszego zachowania niż tylko i wyłącznie
ja operatora. Ja muszę przyznać, że wielokrotnie podnosiłem te hulajnogi leżące gdzieś tam w poprzek chodnika.
No jest ciężka,
to jest
ale jest
niebezpieczne. To jest po prostu najnormalniej w świecie. Jeżeli Państwo pozwolicie, to są pytania od słuchaczy. Witam, napisał Pan Rafał, jeżeli dobrze zapisałem, a nie gwarantuję, że dobrze, bo tych pytań było sporo. Ja wybrałem takie bardziej ciekawe. Jeżeli jest możliwe zadania pytania, to proszę poszczególnych kandydatów zapytać o pracę Urzędu Miejskiego w Słupsku. Czy w razie wygranej, to jest chyba do Pani kandydatów, Pani Prezydent, planują znaczące zmiany, reorganizację, likwidację wydziałów, czy wręcz tworzenie nowych? Obecnie w ratuszu krąży informacja, że jeden z kandydatów w razie wygranej planuje przeprowadzić czystki. Pozdrawiam. Nie wiem, który to z Panów, czy to jakaś plotka, czy to prawda. Panowie, bo rozumiem, że Pani Prezydent to jest zadowolona z urzędu, bo taki ma, taki stworzyła. Adam Treder. Planuje Pan reorganizację, czystki i zwolnienia, czy nie?
Ja uważam, że reorganizacja pewnych wydziałów czy służb miejskich jest to procesem takim naturalnym, bieżącym. Nie nazywałbym to czystkami, tylko to takim naturalnym procesem zmiany. Oczywiście najpierw musiałbym przeprowadzić diagnozę, jak poszczególne wydziały pracują, czym się zajmują, jakie są kompetencje pracowników. Wówczas będę mógł się do tego odnieść.
Czyli ewolucja, nie rewolucja.
Nie rewolucja.
Paweł Szewczyk, proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o mnie, to przede wszystkim dokonałbym pewnych zmian w funkcjonowaniu urzędu, chociaż wiem, jak urząd funkcjonuje, znam też pracę urzędników i nacisk bym położył na dwa aspekty na pewno. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby powstał wydział albo prężny referat wspomagających słupskich przedsiębiorców, tam gdzie mogliby otrzymać i realne wsparcie i aktualną wiedzę na temat programów, które mogą rozwijać swoje biznesy. Tego mi brakuje i uważam, że w większym stopniu powinniśmy jako miasto na to położyć nacisk, bo przedsiębiorczość i rozwój to jest podstawa rozwoju ogólnie miasta. No i drugi aspekt to chociaż jest ten wydział i funkcjonuje, ale jeszcze chciałbym go wzmocnić, to również w zakresie pisania projektów.
Czyli fundusze zewnętrzne, tak?
Tak, to jest, tego nigdy nie za wiele. Od tego zależy również przyszłość, rozwój miasta. Duża ilość projektów, dobrze skonsultowanych. Mamy wtedy szansę pozyskać na to środki zewnętrzne, no co przyczyni się oczywiście dla lepszego Słupska.
Adam Sędziński, proszę bardzo, że pan planuje jakieś zmiany w przypadku wygranej w urzędzie?
Zmiany zawsze są naturalną konsekwencją. Chyba jedyną stałą dzisiaj w naszym świecie jest zmiana, ale na pewno nie będą to czystki, bo to są informacje naprawdę nieuprawnione w żaden sposób. Ja zarządzam organizacjami, między innymi urzędem ostatnie 16 lat i tak naprawdę ja będę wprowadził politykę otwartych drzwi. Porozmawiam z każdym pracownikiem tego urzędu, z każdym. Od najmniejszego szeregowego pracownika obsługi do najważniejszego dyrektora i porozmawiam i przeprowadzimy diagnozę, co należy zmienić, jak i sprawdzić, aby realizować usługi jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie dla mieszkańców naszego miasta. Zrobimy to razem, zrobimy to wspólnie i nikomu się nie stanie krzywda. Obiecuję to, jeżeli będę miał taką szansę, Urząd Miejski w Słupsku będzie wzorem dla pozostałych urzędów w Polsce.
Pani Prezydent chciała jeszcze to skomentować. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, myślę, że urząd pracuje dobrze i bardzo dobrze, a pokazał to w dwóch trudnych bardzo momentach, bo tak naprawdę kryzysy pokazują sprawność funkcjonowania. To jest pandemia, kiedy myśmy się nie zamknęli, otworzyliśmy się bardzo wcześnie, nie zamknęliśmy się całkowicie, cały czas był kontakt z nami, otworzyliśmy się dużo wcześniej niż wiele innych samorządów, nawet okolicznych. To po pierwsze. Po drugie, wojna na Ukrainie. To, w jaki sposób moi urzędnicy zorganizowali pomoc dla przybyszy z Ukrainy, traumatycznych doświadczeniach było dla mnie także wzorem. Wydawanie numerów PESEL, zdjęcia na miejscu dla tych ludzi robione, także z naszym partycypacją, były dowodem nie tylko takiej profesjonalnej bardzo pracy, ale naprawdę wielkiej sympatii, takiej olbrzymiej empatii. A w pracy każdego człowieka o taką umiejętność współdziałania z innym potrzebującym najbardziej chodzi. Ja jestem bardzo zadowolona z moich pracowników, a myślę, że wzajemnie, ponieważ atmosfera w ratuszu jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i każdy pracownik nie ma najmniejszych obaw, żeby z jakąkolwiek sprawą, czasami nawet osobistą, przyjść do swojego szefa pracodawcy, podobnie jak mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy, którzy są zawsze będą u mnie witani. Co wymaga zmiany na pewno? Zmiany i ciągle doskonalenia wymaga Centrum Obsługi Mieszkańców z jednego powodu. Proszę Państwa, mamy coraz więcej zadań, jakie dostajemy w tym bezpośrednim kontakcie. Na przykład dzisiaj jest już uchwała, która mówi o tym, że wszelkie samochody, które mają tak zwane czarne tablice, czyli te samochody, które stracą swoją rejestrację, niepoddane zostały badaniom technicznym, a to jest 14 tysięcy takich samochodów w Słupsku, będzie przestanie jeździć po ulicach miasta. Ja sobie już wyobrażam te ilości ludzi, którzy będą przychodzili, bo o tym nie wiedzą. My komunikujemy to mieszkańcom. Między innymi taką formułą jest cotygodniowa konferencja. Nie ma drugiego miasta w Polsce, które tak się komunikuje także z mieszkańcami miasta, pokazując to, co się dzieje w różnych branżach funkcjonowania miasta, jak w naszym urzędzie. I drugie, COM to jest jednostka, która także świadczy usługi dwóm ościennym gminom, przypominam, ponieważ Urząd Stanu Cywilnego obsługuje Słupski, zarówno potrzeby mieszkańców Kobylnicy, jak i gminy Rydzikowo, bo tu są rejestrowane urodzenia, tu są rejestrowane akty zgonu i tu są udzielane śluby. To nasz urząd to robi, wreszcie. Prawda jest też taka, że mieszkańcy okolicznych miejscowości do nas, ponieważ jest tak zwane odmiejscowienie wydawania decyzji, do nas przychodzą wyrobić dowód osobisty. Bardzo dużo mogliby w swoich ościennych gminach z różnych powodów. Myślę, że pierwszym jest to, że większość z nich pracuje w Słupsku po prostu, a więc w godzinach albo pracy, albo tuż po pracy, bliżej im tu do gminy, do urzędu miasta w Słupsku, gdzie mogą wyrobić dowód. Czyli tych dowodów wydajemy mnóstwo, przede wszystkim nie mieszkańcom miasta, ale właśnie mieszkańcom całego regionu.
Czyli pani by nic nie zmieniała i jest pani zadowolona.
Jestem za wzmocnieniem i to nieustanna jest potrzeba wzmocnieniem Centrum Obsługi Mieszkańców, poprawieniem także warunków lokalowych tym pracownikom.
Ważne pytanie i chciałbym, żeby państwo w miarę krótko odpowiedzieli.
Ja tylko adwokatem.
Ale króciutko, proszę, bo nam się czas kończy.
Adwokatem króciutko, no bo faktycznie są odmiejscowione usługi bardzo dobrze, bo to jest z korzyścią dla naszych mieszkańców całego kraju, że możemy te sprawy załatwiać uniwersalnie po prostu w każdym urzędzie gminy i miasta, ale to działa też z drugą stronę. I Urząd Gminy Kobylnica, i Urząd Gminy Rydzikowo obsługuje mieszkańców Słupska, którzy przychodzą po dowody i po inne świadczenia związane z ewidencją mieszkańców. Ja bym jeszcze tylko jedno prosił, żeby pracownicy muszą mieć świadomość tych zmian, ale muszą też być przygotowani kompetencyjnie, umiejętnościami do zmieniających się bardzo szybko warunków związanych z otoczeniem prawnym, rozwiązaniami, które są dla administracji przygotowywane. A na szkolenia pracowników w budżecie miasta jest 38 tysięcy złotych. Na urząd, który ma 400 pracowników, to są bardzo małe pieniądze. W związku z tym na pewno zwiększymy możliwości szkolenia i doposażenia w kompetencje pracowników.
Dobrze. I jeżeli pozwolicie teraz państwo, to już nie zdążymy innych pytań, chociaż mam jeszcze dwa dość ciekawe. Jedno o ból zębów w nocy, bo podobno nie ma w Słupsku doraźnej pomocy stomatologicznej i gdzie z tym pójść. Jednym zdaniem, jeżeli moglibyście. Paweł Szewczyk, gdzie z tym pójść? Co z tym zrobić? Ale naprawdę jednym zdaniem.
No na pewno, jeżeli taki problem występuje, miasto powinno zastanowić się, żeby w ramach instytucji miejskich zapewnić taką obsługę, albo też podpisać kontrakt z podmiotem prywatnym.
To nie są tanie rzeczy. Pani prezydent, też można to zrobić?
Proszę Państwa, jest to zadanie szpitala i szpital i oddział SOR-u. To, że nie ma lekarza, jak powiedział dyrektor szpitala, to nie jest wyjaśnienie. To jest obowiązek szpitala zapewnienie doraźnej opieki 24-godzinnej.
Ale jej nie mamy. Adam Treder?
Jeżeli byśmy mieli taką usługę wprowadzić, to tak jak mówiłem już wcześniej na poprzedniej debacie, to są rozmowy z podmiotami zewnętrznymi. Wtedy można do jakiegoś kompromisu dojść.
Tylko trzeba włożyć pieniądze w budżecie. No, Adam Sędziński, proszę bardzo.
Odpowiadając wprost na pana redaktora pytanie, no dzisiaj mieszkaniec miasta musi pojechać najbliżej do Rumi.
Do Rumi, dobrze. To pytania do poszczególnych kandydatów po jednym. Pani prezydent, chce pani kogoś pytać?
Na razie nie chcę.
Pani nie chce, tak? Adam Treder? Nie ma pan pytań. Adam Szewczyk, do kogo pytanie?
Paweł.
Jezu, przepraszam bardzo. No spojrzałem na Adama Tredera.
Jeżeli tutaj...
Ale proszę, wytłumaczyć, niedawno byłem Tomkiem Wosiem, więc jakby, przepraszam bardzo. Paweł Szewczyk, Koalicja Obywatelska.
Ja może bym zadał pytanie tutaj kandydatowi Adamowi Trederowi. Na pewno pan zna moją koncepcję, mój konkret w zakresie zmiany sposobu realizacji budownictwa mieszkaniowego. Zaproponowałem mieszkanie na start jako ważny element i rozwoju miasta, ale i również zatrzymania mieszkańców w mieście. Koncept jest taki, żeby budować mieszkania dla wszystkich, bez progów dochodowych, z partycypacją wstępną, a z czynszem spłacać część kapitału i po określonych w umowie latach najmu byłaby możliwość wykupu. Czy pan będzie mnie wspierał jako radny, mnie jako prezydenta w tym zakresie?
O ile będzie pan prezydentem. To się okaże dopiero w niedzielę.
Tylko proszę
Ale jeżeli chodzi o samo
skondensowany sposób.
Musiałby się bliżej zapoznać z projektem, na czym ma polegać się, jaki ma być montaż finansowy, w jaki sposób ma to funkcjonować. Wtedy będę mógł się do tego odnieść.
Adam Sędziński ma jakieś pytanie? Do kogoś?
Tak, do pani Krystyny Danielewskiej Wojewódzkiej chciałem zadać pytanie.
Muszę powiedzieć, że nie ma pana w studiu, ale pani prezydent się spodziewała tego pytania chyba.
I czekam, oczywiście czekam.
Myślę, że na pierwszej debacie rozmawialiśmy o Związku Powiatowo Gminnym, tak, do którego Słupsk nie przystąpił, tak, ponieważ pani stwierdziła, że nie przystąpił, ponieważ ten związek pozyskuje środki tylko dla ochotniczych straży pożarnych. Ja z informacji, które tutaj posiadam, związek pozyskał ponad 50 milionów złotych na modernizację dróg, ścieżek rowerowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, informatyzacji administracji. Sama Ustka uzyskała do środki zewnętrzne w wysokości prawie 2 milionów złotych. Między innymi zmodernizowano stadion i zakupiono nową infrastrukturę sportową. Dlaczego Słupsk dobrowolnie zrezygnował? Pani, jako prezydent miasta, zrezygnowała z możliwości pozyskania tak dużych dodatkowych środków dla miasta.
Przypominam, to co powiedziałam jest absolutnie prawdziwe. Pierwsze rozdanie środków na związek było tylko i wyłącznie na ochotnicze straże pożarne. Nawet moja straż miejska zwróciła się do nas z prośbą o to, żebyśmy mogli też partycypować, skoro ochotnicze straże pożarne. Myśmy bardzo dokładnie analizowali zapisy tego związku. Nie było tam dla nas przestrzeni realizacyjnych. Czymś innym są ścieżki pomiędzy miejscowościami mniejszymi, sołectwami czy nawet gminami, a czymś innym jest to rzeczywiście zadania własne samorządu. Nie było tematu dla miasta Słupska.
Adam Sędziński, to było pytanie. Jeżeli państwo się zgodzą, to jeszcze jest pytanie od kandydata na radnego Bartosza Fieducika. On jest z Komitetu Koalicji Obywatelskiej. Nie musicie się na to zgodzić, bo to jest pytanie z jednego komitetu. Ale możecie.
Ale jest to spotkanie od mieszkańca.
Pytanie dotyczy Kolegium Humanum. Czy któryś z kandydatów dysponuje dyplomem MBA zdobytym na Kolegium Humanum? I pytanie do prezydent miasta, czy jacyś przedstawiciele miasta w radach nadzorczych uzyskali posadę w tych radach dzięki takiemu dyplomowi? Jeśli tak, to czy do tych grona zaliczają się członkowie władz miasta, czy kandydaci na radnych? Powyższa kwestia bardzo mnie interesuje jako mieszkańca miasta. Bartosz Fieducik pyta.
Panie Bartoszu, skończyłam Uniwersytet Gdański, skończyłam zarządzanie oświatą. To były kompetencje, które były mi potrzebne do tego, żeby sprawować funkcję dyrektorki, nauczycielki czy prezydenta. Natomiast wszelkie inne formy kształcenia są moją absolutnie prywatną sprawą. Na te pytania odpowiadaliśmy także do redaktora Wosia i do innych zainteresowanych. Dziękuję.
Panowie? Chcecie odpowiadać na to pytanie, czy nie?
No tak, ja ukończyłem studia menedżerskie MBA, ale nie na tej uczelni.
Nie na Kolegium Humanum.
Nie na Kolegium Humanum, o które pan pytał, redaktor.
Pomagam trader?
Ja oczywiście też mam dyplom MBA. Mogę powiedzieć, że mam akurat Kolegium Humanum. Chodziłem
trafiony, zatopiony.
Jeździłem do Gdańska, normalnie dwusemestrialne studia, były normalne kształcenia, były egzaminy. To także wszystko zgodnie z literą prawa.
Dobrze. Adam Sędziński? Bo rozumiem, że też jest autorem, przepraszam, adresatem tego pytania.
Rozumiem, że jestem adresatem. Nie kończyłem MBA na Kolegium Humanum, na tej, no trochę takiej teraz trudnej uczelni, nikt się nie chce przyznać do tych dyplomów, ale no myślę, że w mieście dużo osób na kierowniczych stanowiskach skończyło, bo to jest małe miasto i niektórzy byli na tym samym roku i na tym samym kierunku i w tym samym momencie na tych studiach. W związku z tym nie chciałbym komentować dzisiaj, kto dzisiaj ukrywa te informacje, kto kłamie, bo warto się przyznać jednak do tego. Ja jestem prawnikiem, po wielu studiach podyplomowych skończyłem Master Public Administration, czyli takie MBA dla pracowników administracji i to tym się mogę pochwalić.
Dziękuję Państwu bardzo za wizytę w studiu. Adam Sędziński zdalnie telefonicznie. Pani prezydent.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Zachęcam do wyborów 7 kwietnia.
Właśnie, trzeba pójść do wyborów. Krystyna Dajnecka, wojewódzka z własnego komitetu. Adam Treder z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. I nie pomylę się, Paweł Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej.
Serdecznie.
Dziękuję, Przemek Woś. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.